Chciałbym przekazać nam dzisiaj taką prawdę Słowa Bożego, która bardzo wyraźnie mówi: błądzisz, jeśli nie znasz Pism. I to jest bardzo ważne, dlatego że rzeczywiście poznanie mamy tylko wtedy, kiedy zaglądamy do Słowa Bożego i kiedy to Słowo czytamy w całości, tak jak ono jest, te wszystkie księgi kanoniczne, abyśmy poznali całą prawdę Bożą, a nie tylko kawałeczek prawdy. Bo jeśli się zna tylko kawałek prawdy, to co to jest? To nie jest cała prawda, to jest kłamstwo. Taka jest prawda, żebyśmy o tym wiedzieli. A więc Mateusza 22 rozdział 23 do 46 wersetu mówi tak. W tym dniu przystąpili do niego saduceusze, którzy utrzymują, że nie ma zmartwychwstania, i zapytali go, mówiąc: nauczycielu, Mojżesz powiedział, jeśli by ktoś umarł bezdzietnie, poślubi brat jego wdowę po nim i wzbudzi potomstwo bratu swemu. Było tedy u nas 7 braci. I pierwszy, pojąwszy żonę, umarł i nie mając potomstwa, zostawił żonę swoją bratu swemu. Podobnie i drugi, i trzeci, aż do 7. A w końcu po wszystkich zmarła i ta niewiasta. Przy zmartwychwstaniu tedy, którego z tych 7 żoną będzie? Wszak ją wszyscy mieli. A Jezus odpowiadając rzekł im: błądzicie, nie znając Pism, ani mocy Bożej. Albowiem przy zmartwychwstaniu ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie w niebie. A co do zmartwychwstania, czy nie czytaliście, co wam Bóg powiedział w słowach: jam jest Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba? Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. A lud, który to słyszał, zdumiewiał się nad nauką jego. Lecz gdy faryzeusze usłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zgromadzili się wokół niego. A jeden z nich, znawca zakonu, wystawiając go na próbę, zapytał: nauczycielu, które przykazanie jest największe? A on mu powiedział: będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. A gdy się zeszli faryzeusze, zapytał ich Jezus, mówiąc: co sądzicie o Chrystusie? Czyim jest synem? Mówią mu: Dawidowym. Rzecze im: jakże więc Dawid w natchnieniu ducha nazywa go Panem, gdy mówi: rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich pod nogi twoje. Jeśli więc Dawid nazywa go Panem, jakże może być synem jego? I nikt nie mógł mu odpowiedzieć ani słowa, ani też już nikt od owego dnia nie odważył się go pytać. Ciekawe wydarzenie i ważna sprawa, która jest tutaj poruszona. Zobaczmy, saduceusze przychodzą i zadają takie pytanie. Ale to jest ciekawa sprawa, wiecie, bo saduceusze, kiedy mówili, powiedzieli tak: było tedy u nas 7 braci. Czyli jakby jakąś rzeczywistą historię opowiadają. Nie wiem, czy przyszłoby im do głowy, żeby pytać aż o 7, ale pewnie takie wydarzenie było. I oni coś opowiadają takiego przed Jezusem, ale patrzmy, że oni się nie zastanawiają nad tym, co mówi Słowo Boże. Oni nie uznawali żadnych innych pism, tylko 5 ksiąg Mojżesza. Żadne inne pisma prorockie ich nie obowiązywały, bo oni ich nie uznawali. A więc wypowiadają się na temat dotyczący życia rodzinnego, na temat ten, który jest poruszony w 5 księgach mojżeszowych. I zobaczmy, kiedy poruszają te wszystkie zagadnienia, faryzeusze trzymają się z odległości, patrzą, co to się wydarzy. Ale kiedy już Jezus Chrystus dał odpór saduceuszom, raptownie faryzeusze przyszli, zgromadzili się. Ale zobaczmy, że wcale nie w takich szlachetnych celach, ale po prostu znowu podchwytliwe jakieś pytanie zadają ze swojej strony, ze swojej działki. saduceusze nie uznawali zmartwychwstania, mówili, że nie ma aniołów, nie ma ducha, więc byli takim stronnictwem w Izraelu. Natomiast faryzeusze uznawali aniołów i uznawali Ducha Świętego i inne pisma wszystkie uznawali. Także nieraz jak dyskusje były i w Nowym Testamencie są one opisane i kiedy saduceusze mówią, że przecież nie mógł tak powiedzieć, a faryzeusze wtedy się odzywali, no może duch przez niego przemówił. Także to tak na przekór i oni się ścierali ze sobą. Jest w Dziejach Apostolskich to wyraźnie podkreślone. Ale zobaczmy, że im wcale nie chodziło o przestrzeganie praw mojżeszowych, właściwie Bożych, które przez Mojżesza Bóg podał, dlatego że oni wcale nie pytają o to, jak się rzeczy mają w księgach mojżeszowych odnośnie właśnie tego, jak w tych małżeństwach to się ma odbywać. I jeśli ktoś umrze, nie pozostawiając potomstwa, niech na mocy powinowactwa jego brat poślubi jego żonę i wzbudzi swemu bratu potomstwo. Taka była zasada. I jest to nawiązanie do Starego Testamentu. Dokładnie do piątej księgi mojżeszowej, 25 rozdział, i tu może przeczytamy od 5 do 9 wersetu. Jeżeli bracia mieszkają razem, a jeden z nich umrze, nie pozostawiwszy po sobie syna, żona zmarłego nie wyjdzie za mąż na zewnątrz za obcego mężczyznę. Jej szwagier sprowadzi się do niej i weźmie ją sobie za żonę i ożeni się z bezdzietną wdową po swoim bracie. Pierworodny, którego ona urodzi, zostanie uznany za syna zmarłego, jego brata, i tak nie będzie jego imię wymazane z Izraela. Lecz jeżeli ten mężczyzna nie będzie chciał pojąć swojej bratowej, to jego bratowa pójdzie do bramy miasta, do starszych i powie: mój szwagier wzbrania się podtrzymać imię swego brata w Izraelu. Nie chce ożenić się ze mną, bezdzietną wdową po swoim bracie. Wtedy starsi jego miasta przywołają go i przemówią do niego. Jeżeli on stanie i powie, nie chce jej pojąć za żonę, to jego bratowa przystąpi do niego na oczach starszy, zdejmie mu z nogi jego sandał i plunie mu w twarz. Ciekawe, prawda? A potem odezwie się i powie do niego, tak postępuje się z mężczyzną, który nie chce odbudować domu swego brata. I to jest to prawo, które było w zakonie zapisane i saduceusze w zasadzie przychodząc z tym zagadnieniem i z tym rozważaniem, nie chodzi im wcale o to, żeby przestrzegać to prawo, bo oni wprawdzie cytują to prawo, ale chodzi im o zupełnie inną rzecz, całkowicie, kompletnie o co innego im chodzi. Chodzi im o zmartwychwstanie, w które nie wierzą. Zobaczmy, nie wierzą w zmartwychwstanie, a przychodzą i pytają o zmartwychwstanie. To jest rzecz dziwna. Czyli im nie chodziło w ogóle o poznanie prawdy, tylko zaatakowanie Jezusa Chrystusa, że zmartwychwstanie jest niby jakąś mrzonką, że to jest jakieś nieprawdziwe wydarzenie, które nie ma miejsca. Jak my podchodzimy do zmartwychwstania? Czy my wierzymy, że jest zmartwychwstanie? Parę osób wierzy. Kochani, powiedzmy sobie szczerze, jeśli nie wierzymy w zmartwychwstanie, to nic tu po nas, prawda? A szczególnie tak gdzieś koło kwietnia nic tu po nas, prawda? Kiedy właśnie obchodzimy śmierć i zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa. I to właśnie w tym dniu przyszli do Jezusa Chrystusa saduceusze, którzy uważają, że nie ma wskrzeszenia zmartwych, i właśnie się w ten sposób wypowiadają. Greckie słowo, które tutaj jest użyte, anastazis, to jest podniesienie, wskrzeszenie, zmartwychwstanie, podnieść, powstać, odbudować, wznieść, wzbudzić. W Nowym Testamencie słowo to oznacza dokładnie zmartwychwstanie umarłych. Dokładnie to oznacza. My wiemy, że zmartwychwstanie dokładnie jest, ale zobaczmy, że w Nowym Testamencie, kiedy apostoł Paweł pisał do Koryntian, do zboru w Koryncie, I w 1 Koryntian 15 rozdziale 12 i 20 wersecie, tam przeczytacie sobie w domu cały ten rozdział, ale my te dwa wersety dla skrócenia czasu troszkę, żebyśmy nie tracili za wiele, ale to znamy zagadnienie. A jeśli się o Chrystusie opowiada, że został z martwych wzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między wami, że zmartwychwstania nie ma? 20 werset. A jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. Zobaczmy, doświadczenie wierzących ludzi pokazuje bardzo wyraźnie, że zmartwychwstał Jezus Chrystus i mówienie o tym, że zmartwychwstania nie ma, mija się z celem i jest bezsensowne. I jest w zasadzie głupią wypowiedzią człowieka. My doświadczamy zmartwychwstania nawet i w naszym zborze, prawda? Doświadczyliśmy, takie wydarzenie było, miało miejsce konkretnie dotyczące dziecka. I my wiemy, że Bóg wzbudza zmartwych. Amen. Bóg wzbudza zmartwych i my wierzymy w zmartwychwstanie. Dlatego nie mamy co do tego żadnej wątpliwości. I Jezus Chrystus, jak może wzbudzić, mógł wzbudzić swojego Syna, Jezusa Chrystusa, to w Starym Testamencie kilka przykładów zmartwychwstania wyraźnie jest pokazanych. Dlatego co do tego nie możemy mieć żadnych wątpliwości. Przed zmartwychwzbudzeniem Jezusa Chrystusa już były zmartwychwstania i po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa zmartwychwstania również się ujawniają i są bardzo wyraźne. Dlatego my jako wierzący ludzie wierzymy nie tylko w zmartwychwstanie dusz, ale wierzymy też, że w naszym życiu wiele rzeczy, które obumiera, zaczyna podnosić się do nowego życia. Wiemy na przykład, że musi nasz stary człowiek musi umrzeć, prawda? A my zaczynamy rodzić się od Ducha Świętego. W jaki sposób to się dzieje? A no mianowicie w taki, przychodzisz na to miejsce, zaczynasz czytać Pismo Święte i na początku nic ci to nie mówi. Pisma Świętego nie rozumiesz, nie wiesz, o czym ono mówi, przychodzisz na nabożeństwo, słuchasz i do ciebie nie dociera, aż po pewnym czasie działania Ducha Świętego na twoje serce, na twój umysł, na twoje życie, zaczynasz pewne rzeczy pojmować, zaczynasz rozumieć. Czy to jest coś takiego, że po prostu ktoś ci siądzie z tobą i będzie ci tłumaczył, tłumaczył, dopiero gdzieś tam dotrze do ciebie, że ktoś coś mówił. Nie. Przychodzi Duch Święty, który zaczyna dawać ci dar. I ten dar w Piśmie Świętym jest wyraźnie określony. Jest powiedziane dar rozumienia Pisma. Uczniowie, apostołowie na samym początku też nie rozumieli tego, co Jezus Chrystus mówił. Ale później zaczęli rozumieć. Zaczęli rozumieć, a Jezus Chrystus powiedział, bo wam jest dane rozumienie słowa, bo wy macie Ducha Świętego. I dlatego właśnie zaczynamy rozumieć. Zmartwychwstajemy do życia duchowego. To jest tak, jak w raju był Adam i Ewa, zgrzeszyli, bo nie posłuchali Boga. I co jest powiedziane? Było na początku od razu przez Boga powiedziane, że w dniu, w którym spożyjesz owoc z tego drzewa, śmiercią umrzesz. Czy umarli? A właśnie. Umarli duchowo. Cieleśnie, fizycznie nadal żyli. Ale już dalej społeczność z Bogiem musiała się odbywać na zupełnie innych zasadach. Jezus Chrystus przychodził, czy Bóg przychodził w powiewie porannym do nich, do raju i mieli osobistą społeczność. Później taką osobistą społeczność to miał co któryś, na przykład Mojżesz, Eliasz. Ludzie nie mieli tej bezpośredniej społeczności z Bogiem. Jeszcze o jednym proroku jest powiedziane, że rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz. I ty możesz wejść do takiej społeczności, ale kiedy? Rozmawiasz z Bogiem twarzą w twarz, jak rodzisz się duchowo. Musi przyjść ten moment, kiedy w duchu zaczynasz żyć, zmartwychwstajesz, powstajesz do duchowego życia. I to jest niezwykle ważne. I Saduceusze tego kompletnie nie rozumieli. Błądzicie, nie znając pism, ani mocy Bożej. Widzimy? Żeby rozumieć zmartwychwstanie, trzeba znać Pisma Boże i mieć Ducha Świętego. I to jest niezwykle ważne. To błądzenie, tu jest wyraźnie powiedziane, to jest wędrowanie, błądzenie, błąkanie się, gubić się, być wprowadzonym w błąd, być zwodzonym dosłownie. Błądzenie to jest, nie jestem posłuszny Bogu, zaczynam być posłuszny diabłu. Jestem po prostu zwiedziony. I my musimy na to bardzo uważać. To słowo występuje również w przypowieści o zbłąkanej owcy. Mateusza 18, rozdział 12, 13 werset mówi, jak się wam wydaje, gdyby jakiś człowiek miał 100 owiec i jedna z nich zabłąkałaby się, czy się nie zostawi w górach 99 i nie pójdzie szukać zbłąkanej? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam wam, że się z niej bardziej raduje niż 99, które się nie zbłąkały. A więc widzimy, Słowo Boże nam wyraźnie mówi, że jeśli nie wnikamy w Pisma, jeśli nie wnikamy w to, co mówi Bóg, a zobojętnienie na Słowo Boże posyła na ten świat diabeł. On jest bardzo zainteresowany, żebyś nie miał czasu na czytanie Słowa Bożego, żebyś nie miał czasu na modlitwę, żebyś nie miał czasu na słuchanie Słowa Bożego w kościele. I dlatego w wielu kościołach nabożeństwa się skraca, bo ludzie czasu nie mają. Skraca się i skraca się. Ja przypominam sobie, kiedy byłem małym dzieckiem, to nabożeństwo bez żadnych tam dyskusji trwało 3 godziny albo trochę jeszcze więcej. Usługiwali na nabożeństwie wszyscy bracia, którzy umieli usługiwać. I każdy wychodził, miał coś do powiedzenia. I głosili słowo, ja siedziałem, słuchałem jak muchy brzęczą. Bo fruwały po tych pomieszczeniach. I to trwało godzinami, trwało godzinami. I wreszcie ludzie już mieli dosyć i więcej do kościoła nie przychodzili. Myślicie, że tak było? Nie. Oni byli bardzo zachęceni. Oni gdyby mieli spędzić nawet pół dnia w kościele, to by to zrobili. Oni byli bardzo zainteresowani Bogiem. Ten czas nabożeństw się cały czas skracał. I cały czas skracał. I trwa coraz krócej i ludzie, słyszałem na ulicy, jak rozmawiali, ja już chyba do kościoła nie pójdę. No gdzieś 45 minut, żeby msza trwała. Nie pójdę, za długo. Trzeba mszę skrócić do pół godziny, a później do 15 minut, a później do 5 minut, a później najlepiej, żeby jej wcale nie było. I dlatego właśnie my znów wracamy do 3 godzin. I w środę, jak się zgromadzamy, mamy 3 godziny na tym miejscu. Kochani, nie dlatego wracamy do godzin, ale wracamy do Boga. I chcemy mieć z Nim społeczność. I jeśli nam jest radośnie, jest nam przyjemnie i przeżywamy Bożą obecność, to nam się nie chce z tego miejsca odchodzić. Ileż to razy po takiej społeczności z prorokowaniem środowe nabożeństwo, później już zakończyło się i ja nieraz żartuję do was, mówię, no idźcie rzecz wreszcie sobie do domu. A wy siedzicie, rozmawiacie, stoicie. Dlaczego? Bo jest nam dobrze w obecności Bożej. I my mamy być ludźmi, którzy naprawdę pragną Boga, którzy naprawdę lgną do Boga i tego Ducha Świętego wchłaniają w takiej ilości, jak tylko jest nam posłany. I to jest niezwykle ważne, żebyśmy mieli taką postawę pragnącego człowieka, żebyśmy nie byli zbłąkani. Ten wyraz zbłąkania jest tutaj bardzo wyraźnie podkreślony. W tym fragmencie, który przeczytaliśmy, przyczyna zbłąkania jest wyraźnie określona. Jest nią nieznajomość Pisma. To jest właśnie zbłąkanie. Nieznajomość Pisma. A szatan będzie ci skracał czas, żebyś go nie poznawał, żebyś nie znał Słowa Bożego. Im więcej będziesz czytać, tym więcej będziesz miał możliwości dania odporu diabłu, który cię atakuje. Wiesz o tym, że jego metodą jest cały czas atakować ciebie, mnie. On będzie atakował w najprzeróżniejszy sposób. I zniechęceniem, i chorobą, i najprzeróżniejszymi problemami, i najbardziej niezrozumieniem, nieznajomością Pisma Świętego. Bo jak nie znasz Pisma Świętego, to nie możesz mu dać odporu. Taka jest prawda. Jezus Chrystus, Syn Boży, który był kuszony przez diabła, nie odpowiadał mu jakimiś swoimi słowami. Nie powiedział do niego jakiegoś przekleństwa, żeby się odczepił od niego. Co mówił? Cytował Słowo Boże. Widzimy? I to jest zwycięstwo. I nawet w objawieniu Jana jest powiedziane, że jak Jezus Chrystus jest pokazany, jak przychodzi, na koniu jedzie, to jest wyraźnie powiedziane, a z ust jego wychodził ostry miecz obosieczny. Widzimy? Z dwóch stron ostrze, i tu, żeby obosiecznie działać. Przeciwko złemu, przeciwko wrogowi dusz ludzkich, przeciwko wrogowi Boga. My mamy być aktywni w tym działaniu. Sadduceusze jednak uznawali tylko pięcioksiąg mojżeszowy, ale Jezus Chrystus i tak nie pomija tego i mówi, to co ja z wami będę rozmawiać? Nie rozmawiam z wami, bo wy nie uznajecie pism proroków. Nie. Jezus Chrystus zwrócił im uwagę, przytaczając konkretny przykład z pięcioksiągu odnośnie zmartwychwstania. I powiedział bardzo wyraźnie, Słowo Boże nam mówi w tym fragmencie, który czytaliśmy, a o wskrzeszeniu nie czytaliście, co zostało wam przez Boga powiedziane, ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba. Bóg nie jest Bogiem martwych, ale żyjących. To jest pięcioksięgu. O zmartwychwstaniu w Starym Testamencie jest bardzo dużo powiedziane. Na przykład w Izajasza 25 rozdziale 7 i 8 wersecie. I zniszczy na tej górze zasłonę rozprostartą nad wszystkimi ludami. I przykrycie rozciągnięte nad wszystkimi narodami. Wszechmocny Pan zniszczy śmierć na wieki. I zetrze łzę z każdego oblicza. I usunie hańbę swojego ludu na całej ziemi, gdyż Pan powiedział. Wiecie, ludzie tak wykręcają Słowo Boże i ten pierwszy werset, który przeczytaliśmy, interpretują tak. I zniszczy na tej górze zasłonę rozpostartą nad wszystkimi ludami i przykrycie rozciągnięte nad wszystkimi narodami. Wiecie, jak to komentują? Że to jest zapowiedź zniszczenia powłoki ozonowej nad ziemią. Ludzie chcą wszystko rozumieć cieleśnie. Tak samo jak możemy podejść do śmierci Adama po zgrzeszeniu. Umarł, nie umarł. Mówi Bóg prawdę, nie mówi Bóg prawdy. Widzimy? Podchodzimy do rzeczy w sposób cielesny, ale jeśli człowiek w Bogu pokłada nadzieję, w Nowym Testamencie apostoł Paweł o tym powiedział, w Bogu pokłada nadzieję, ale w tych ziemskich tylko sprawach, to co? To jest ze wszystkich ludzi na całym świecie najbardziej pożałowania godne. Dlaczego? Bo mówi o ziemskich rzeczach. Nie mówi o wieczności. A ile na ziemi można żyć? 90? 100? 110? 120? A nawet jeśli ktoś dożyje 130? To jest wszystko. A już po tej 80 to już to życie jest takie, wiecie, bardzo różne. Bardzo różne. Jednym psychika się rozjeżdża, innym zawory się luzują. najprzeróżniejsze inne problemy przychodzą. Najpierw dziecko chodzi w pieluszce, a później stary chodzi w pieluszce. I to się wszystko rozjeżdża. Jakie to życie? I miej nadzieję w tych ziemskich rzeczach. Nawet gdybyś był najbogatszym człowiekiem. Pamiętam, jak byłem młodym człowiekiem, pamiętam, jak umierał taki miliarder pochodzenia greckiego, Onassis. Pamiętam, jak wyznaczał potężną nagrodę lekarzowi, który mu przedłuży życie chociaż o miesiąc. Ogromne miliardy dolarów ofiarował, żeby mu przedłużyli życie. Przedłużyli? Nie. Bo Bóg powiedział, to by było na tyle. To jest już koniec. I co człowiek uczyni? Nawet gdyby był najbogatszy. Nic. Widzimy? Mamy liczyć na to, co wieczne. W Chrystusie Jezusie pokładam nadzieję na żywot wieczny. Tu na ziemi, Słowo Boże mówi, jak najpierw królestwa będę szukał, to tu na ziemi to, co mi do życia będzie potrzebne i do pobożności, to zostanie mi dodane. Dodane do czego? Do życia wiecznego. Do mojego życia wiecznego, obiecanego przez Boga tam w niebie, dodane zostaną ziemskie rzeczy, które mi umilą mój pobyt w czyśćcu, czyli na ziemi, żebym się oczyścił, omył się krwią przenajświętszą. Oczyszczam się na ziemi i wchodzę święty do nieba. No czyż nie tak to ma wyglądać? Dokładnie. Tam już się nie oczyszczasz. Tam wchodzisz czysty, bo Słowo Boże mówi, że nieczystego nic tam nie wejdzie. To gdzie ty? Tam chcesz się oczyszczać? Tam już nie da rady się oczyścić. Tu się oczyszczasz. I zaakceptuj to. Przeczytaj Słowo Boże, bo jeśli nie znasz pism, to jesteś w zabłądzeniu. Czytaj pisma. Nie to, co ja mówię, tylko pismo czytaj. I zobaczysz, że Słowo Boże dokładnie tak mówi. Izajasz 26:19 mówi, ożyją twoi umarli, twoje ciała wstaną, obudzą się i będą radośnie śpiewać. Ci, którzy leżą w prochu. Gdyż twoja rosa jest rosą światłości, a ziemia wyda zmarłych. Ziemia wyda zmarłych, zmartwychwstaną i co będą robić? No to, co myśmy na początku nabożeństwa robili. Śpiewali. Widzimy, po co to wszystko jest? My mamy wielbić Boga, po to jesteśmy. Po to nas Bóg utworzył, żeby mieć miłą woń z tego zgromadzenia. Bóg chce tutaj, przychodzi po to, gdzie jest powiedziane w imieniu Jego, gdzie dwóch lub trzech się zgromadzi, tam ja jestem pośród nich. Dlaczego? Bo Bóg jest obecny w chwałach swojego ludu. Nauczanie to już nie jest chwała, w której Bóg przebywa, ale to jest nauczanie, żeby się nauczyć śpiewać. To jest po to, żeby umieć uwielbić Boga, wywyższyć Go i życiem swoim, i śpiewem z ust swoich, i serca swojego. Dlatego te wszystkie sprawy akceptujemy, poznajemy, aby wejść w uwielbianie Boga. Umrzemy, a później zmartwychwstaniemy i jak żeśmy żyli, uwielbiali Boga, tak zmartwychwstaniemy, dalej będziemy uwielbiać Boga. A kiedy będziemy w wieczności, to dopiero poznamy, dlaczego tak naprawdę Bóg nas stworzył. A cel był wspaniały. I wejdziemy tam do tej wspaniałości Bożej i jeszcze bardziej poznamy ten cud stworzenia człowieka. Potężny. Będziesz się radować w Panu. I to naprawdę będziesz się radować, bo cel stworzenia człowieka jest niezwykły. Zupełnie niezwykły. Ezechiela 37, rozdział 12 do 14 mówią proroku i więcej powiedz im. Tak mówi Wszechmocny Pan. Oto ja otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, i wprowadzę was do ziemi izraelskiej i poznacie, że ja jestem Pan, gdy otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, i tchnę was moje ożywcze tchnienie i ożyjecie i osadzę was w waszej ziemi i poznacie, że ja, Pan, to powiedziałem i wykonam, mówi Pan. Dzisiaj ludzie podchodzą do Boga jak do jakiejś historii, jakiejś baśni, jakiejś opowieści. Żartują sobie w kabaretach, coraz częściej jest to wypowiadane. Już nie ma szacunku do imienia Bożego. Wszędzie tam, gdzie Żyd zobaczył, zapisano takie mniej więcej księdze jak ta podobna, jak zapisane było Jahwe, to on w zasadzie, kiedy przepisywali, to nawet w tym miejscu Jahwe nie pisali, żeby się nie pomylić i nie przeczytać przez omyłkę. Taki był szacunek do imienia Bożego. Stawiali tylko dwie literki jod i czytali w tym miejscu Adonai, czyli Pan. Nie czytali Jahwe, bo szacunek był do tego imienia. A dzisiaj już się nie mówi Boże, Boże, tylko Bogu słuchaj, bo tu Polacy przyszli. Co robić? Patrzcie, jaki szacunek jest do imienia Bożego. Widzimy? To jest coś po prostu zupełnie niesłychanego. A dlaczego tak jest? Bo taki szacunek do Boga ma diabeł. I on już nauczył ludzi swojego sposobu szanowania Boga. I dlatego tak to wygląda. Ci ludzie najczęściej są inspirowani przez demony. Dlatego nauczmy się, wróćmy do korzeni i nauczmy się czcić Boga, chwalić Boga, służyć Mu. Zmartwychwstanie? O, tam kiedyś. Pamiętamy, co Jezus Chrystus, jak przyszedł do grobu z Łazarzem, który był tam w grobie złożony, co Marta powiedziała? Zmartwychwstanie, brat twój, Jezus Chrystus powiedział. A ona co powiedziała? Nie, nie wierzę w zmartwychwstanie. Nie. Ona powiedziała, tak, wiem, że zmartwychwstanie. Tam kiedyś będzie zmartwychwstanie, wszyscy umarli zmartwychwstanu, to i on zmartwychwstanie. A Jezus Chrystus mówi, nie, teraz, zaraz zmartwychwstanie. Może wzięła się pod boki, no. Powiedziała, no zobaczę. Zmartwychwstał? Łazarz? Tak. A Żydzi co chcieli zrobić? Zabić Jezusa i zabić Łazarza. Widzimy, jakie jest podejście diabła? Dlatego bądźmy napełnieni Bożą mocą i żyjmy tak, jakby Jezus Chrystus nadal tu na ziemi był. Chodził pomiędzy nami, czynił cuda, wyzwalał moc swoją, ażeby ludzie doznawali Bożego działania. To jest niezwykle ważne. To jest naprawdę ważne. I w Daniela 12:2 jest powiedziane, wielu z tych, którzy śpią w prochu ziemi, obudzą się. Jedni do żywota wiecznego, a drudzy na hańbę i wieczne potępienie. Wiele jest takich fragmentów. Wiele jest takich, jeszcze tu mam niektóre z nich wypisane, ale nie mamy na to czasu, żeby wszystko cytować, a możemy to sobie w domu przeczytać, bo musimy mieć kontakt ze Słowem Bożym. Ale faryzeusze zadali inne pytanie Jezusowi. Które przykazanie jest największe ze wszystkich? No jest te 10 przykazań, ale które z nich jest najważniejsze? Jezus Chrystus powiedział, będziesz kochał Pana, swojego Boga, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem. Tu, gdzie dusza, to jest psychę, to my wiemy dokładnie, prawda? I Słowo Boże nam, kiedy mamy to przetłumaczyć, Słowo Boże mówi nam, że chodzi o duszę, życie. Samym sobą mamy kochać Boga, całym sobą. I w Mateusza 10 rozdziale 12 wersecie jest powiedziane i nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. Kto to taki? Bóg. Szatan już nie ma władzy nad śmiercią. Bóg to może zrobić. Dlatego bójmy się Jego i Jego kochajmy. Natomiast kochać Boga całym swoim umysłem, czy całą swoją myślą, to znaczy, że całym umysłem, intelektem, rozumem, myśleniem, rozważaniem, usposobieniem, zamysłem, zamiarem. Ciekawe, że Jezus Chrystus, nawiązując tutaj do 5 Księgi Mojżeszowej, 6 rozdziału, 5 wersetu, w odróżnieniu od hebrajskiego tekstu, który w tym miejscu mówi o mocy i sile, i brzmi, będziesz miłował Pana Boga twojego z całego swego serca, z całej swojej duszy i ze wszystkich swych sił. Natomiast Jezus Chrystus używa słowa związanego z umysłem. Czyli mówi całą swoją myślą. A tu z całych swoich sił jest w Starym Testamencie powiedziane. Dlaczego Jezus Chrystus tak nawiązuje? Dlatego, że Jezus Chrystus widzi postawę saduceuszy. Widzi postawę, którzy błądzili właśnie umysłem. I to jest niezwykle ważne, że myślami i nieznajomością pism można błądzić i szatan, atakując człowieka przez demony, czy przez jakiegokolwiek demona, po prostu atakuje człowieka przez myśli. I to jest niezwykle ważne. Zademonienie, stopień zademonienia w życiu człowieka następuje właśnie przez umysł. Żebyśmy to wiedzieli, atakuje nasz umysł. Wszystko, cały grzech w człowieku zaczyna się od umysłu. Kiedy Kain chciał zabić Abla, to co Jezus Chrystus, nie Jezus Chrystus, tylko co Bóg mu powiedział? Powiedział do niego, u drzwi serca twojego jest grzech, a ty masz co robić? Panować nad nim. Co to znaczy u drzwi serca twojego? W myślach twoich powziąłeś takie postanowienie, że zabijesz twojego brata. I zanim to zrealizujesz, najpierw jest myśl. Zanim Bóg stworzył świat, była myśl, była idea. Później wypowiedziane było słowo i to się wszystko stało. Widzimy, jakie jest ważne nasze myśli, czystość naszych myśli. Jak ważne jest, abyśmy właśnie miłowali Boga całym sobą. Całym sobą. To, co Jezus Chrystus mówi, jest związane z postawą saduceuszy, którzy błądzili właśnie umysłem, myślami, nieznajomością pism. A więc bardzo ważne jest, abyśmy miłowali Boga. Będziesz kochał Pana, swojego Boga, całym swoim sercem, całą swoją duszą, życiem, samym sobą i całym swoim umysłem, myśleniem i usposobieniem. I najważniejsze w tym wszystkim nie jest słowo, jakiego tu użyjemy, ale żebyśmy kochali naszego Boga całym sobą, wszystkim, co w nas, wszystkim, co w nas zewnętrzne i wszystkim, co w nas wewnętrzne. O to chodzi. Nieważne, jakie słowo dokładnie użyjemy, ale żebyśmy zrozumieli, że jeśli mamy kochać Boga, to całą istotą naszą. Nie możesz kochać Boga w myślach swoich i wypowiedziach swoich, a życie swoje to prowadzić, jak sobie tam chcesz. Masz się podporządkować Bogu jako cała istota, jako cały człowiek, jako cała osobowość. Ja się nazywam Bronowicki Piotr i nie chodzi o to, żeby Bronowicki Piotr służył Bogu tylko z nazwy, wpisałem się na listę, kocham Boga, ale żeby całe moje życie, wszystko, co się kryje pod tym imieniem i tym nazwiskiem, kochało Boga. My musimy to wiedzieć. I dlatego to jest określone przez Jezusa Chrystusa jako pierwsze i najważniejsze przykazanie, żebyśmy kochali Boga całym sobą. Dlatego nie rób żadnych wyjątków w swojej osobowości. Nie może być tak, że twoje myśli lecą gdzieś, siedzisz tutaj, wielbisz Boga, śpiewasz pieśni, a myśli twoje, wyłączona tam jest płytka, czy niewyłączona, czy tam coś się nie stanie w domu, a co ja po nabożeństwie, to co ugotuję, żeby tam coś zjeść na obiad, czy może do restauracji pójdę. Myśli twoje krążą wszędzie. Jak w Bogu, to znaczy w Bogu wszystko masz. Wszystko masz tutaj, wszystkie twoje źródła są w Bogu. Drugie podobne do tego przykazanie to będziesz kochał swojego bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach zawieszony jest cały zakon i prorocy, czyli cały pięcioksiąg i wszystkie pisma, które są w Piśmie Świętym. Wszystko. Zawiesić, powiesić, być zawieszonym. Słowem tym zawieszony w Starym Testamencie określane jest powieszenie czyjegoś ciała na drzewie dokładnie. I to słowo jest dokładnie w tym miejscu użyte. Pierwsza Mojżeszowa, 40 rozdział, 19 werset mówi: po trzech dniach Faraon podniesie wysoko głowę twoją, bo powiesi cię na drzewie i ptaki będą zjadać ciało twoje. A 5 Mojżeszowa 21-22 mówi: a jeśli ktoś popełni grzech pociągający za sobą wyrok śmierci i poniesie śmierć, i ty go powiesisz na drzewie. Dokładnie to słowo jest użyte w tym, że zawieszony jest cały zakon i prorocy. W księdze Estery 8-7 jest powiedziane: wtedy król Achaszwerosz rzekł do królowej Estery i do Żyda Mardochaja: oto podarowałem Esterze dom Hamana, jego zaś powieszono na szubienicy. Podobnie jest i w Nowym Testamencie. Łukasza 23-39 mówi: wtedy jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu, mówiąc: czy nie ty jesteś Chrystusem? Ratuj siebie i nas. Zawieszony. W Dziejach Apostolskich 5:30 Bóg ojców naszych wzbudził Jezusa, którego wy zgładziliście, zawiesiwszy na drzewie. Dzieje 10:39-40 a my jesteśmy świadkami tego wszystkiego, co uczynił w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie, jak to zabili, zawiesiwszy go na drzewie. Ale Bóg wzbudził go trzeciego dnia i dozwolił mu się objawić. W Galacjan 3:13 Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano: przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Widzimy? Zawsze w Nowym Testamencie słowo to występuje jako zawieszenie, powieszenie. Słowo to daje wyobrażenie. Z jednej strony, jako bardzo ważne są te dwa przykazania. Na to wskazuje dokładnie, że jest zawieszone wszystko na tym, na tych dwóch przykazaniach. To znaczy, że te dwa przykazania są niezwykle ważne. Z drugiej strony, że do tych dwóch przykazań, od tych dwóch przykazań zależą cały zakon i prorocy. Współczesne tłumaczenia oddają to różnymi słowami. Opiera się, tak jak tu w naszym tekście czytaliśmy, albo spoczywa. I to Biblia Tysiąclecia i Poznańska o tym mówi, ta warszawska nasza o tym tak przedstawia. Ale ciekawe jest, że wszystkie tłumaczenia, stare tłumaczenia na język polski Biblii, konsekwentnie oddają to jako zawieszone. I tak mówi Biblia Gdańska, i tak mówi Biblia Brzeska, o ta tutaj, która stoi. Tak mówi Biblia Jakuba Wójka i Leopolity i Budnego i różne inne tłumaczenia. I to, wiecie na co wskazuje? Wskazuje na to, że zawieszony jest Jezus Chrystus na krzyżu, na drzewie, na krzyżu Golgoty. To jest właśnie to przeniesienie, abyśmy to dobrze wiedzieli, że to się opiera, jest zawieszone. Na Jezusie Chrystusie jest zawieszone wszystko. I dlatego jest powiedziane, że Jezus Chrystus jest drzwiami. Jeśli nie przejdziesz przez Jezusa Chrystusa, to nie wejdziesz do Królestwa Niebios. Musisz przejść przez Jezusa Chrystusa. Musisz uwierzyć, musisz przyjąć, musisz zostać napełniony Duchem Świętym. Od tych dwóch fundamentalnych przykazań zależy całe wypełnianie prawa Bożego. Są one fundamentem, na którym wspiera się wypełnienie też innych przykazań zakonu. Miłość do Boga i bliźniego daje siłę, daje Ducha Bożego oraz pełniejsze zrozumienie i głębszą chęć kroczenia drogą Bożego prawa. Widzimy, na czym to wszystko polega? Od Boga wszystko zależy. I dlatego my wiemy, że Bóg jest zmartwychwstaniem, On jest życiem. A jednocześnie, że do nas należy ta prosta, zupełnie prosta zasada, żeby całą swoją osobowością kochać Boga. I tych, którzy są przez Niego powołani, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bliźnich naszych. Proste zasady. I to w zasadzie jest taka podstawa życia chrześcijańskiego, bez którego nie zrobimy ani kroku. Wiecie, że Jezus Chrystus Kościół swój zbudował właśnie na takich kamieniach? Na takiej skale, na takiej opoce? Właśnie Kościół Boży. Po czym poznali chrześcijan? Po czym ich poznali? Że mieli, co mieli? Pieniądze, dolary, co mieli? Miłość wzajemną. Widzimy? Drugie przykazanie. A kochali Boga? O tak. Życie swoje nawet za Niego oddawali. Jak ich kamienowali, oni nie mówili, czekajcie, czekajcie, ja się już wyrzekam Boga, dajcie mi spokój, tylko nie kamienujcie. Nie. Kochali Boga całą swoją istotą i tych, którzy byli wokół nich. Wiecie, po czym nas mają poznać w Białej Podlaskiej? Że mamy miłość wzajemną. Mamy miłość wzajemną? Sprawdzimy. Na pewnym momencie przyjdę i powiem, sprawdzam! Kochani, to jest podstawa. To jest podstawa istnienia tego kościoła, tego zboru, tej społeczności. To jest podstawa istnienia. A więc jeśli nie masz zamiaru kochać, sam siebie wyłączasz z tej społeczności. Nikt ciebie ze starszych zborów wyłączać nie będzie. Sam siebie wyłączasz. I mówisz, ja nie. Nie, to nie dla mnie. A jeśli chcesz mieć tu miejsce i chcesz, żeby cię Bóg prowadził, żeby cię napełniał Duchem Świętym, żeby ciebie używał na swoją chwałę, żeby w twoim życiu działy się cuda po prostu, żebyś żył w nadprzyrodzonym, musisz kochać. Musisz kochać. Taka jest zasada. I wcale nie musisz kochać, ale chcesz. Chcesz kochać Boga. Dlatego jesteś na tym miejscu. A ponieważ kochamy Boga, to godzimy się też na wszystko, co On czyni.